Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czy postawa Kościoła wobec lustracji jest zamiataniem brudów pod dywan? Ten zarzut ostatnio był stawiany m.in. jezuitom. Gośćmi magazynu są dziś ojciec Dariusz Kowalczyk, przełożony prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego oraz ojciec Krzysztof Dyrek, przełożony prowincji Polski Południowej. Porozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać proces oczyszczenia po okresie PRL-u oraz czy i jaka lustracja jest w ogóle potrzebna. 8 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy relacją z audiencji generalnej. Ewangeliczne przesłanie świętego Pawła było tematem katechezy podczas audiencji środowej. Benedykt XVI zarysował główne linie jego nauczania na temat miejsca Chrystusa w życiu chrześcijanina.
Apostoł w swoich listach stara się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. W jaki sposób dokonuje się spotkanie człowieka z Chrystusem? Twierdzi, że przez wiarę i związane z nią usprawiedliwienie. Jest to darmowa łaska Boga, a nie nagroda za nasze zasługi. Bóg bowiem objawił swoją miłość do nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Drugim elementem, który stanowi o chrześcijańskiej tożsamości, jest osobisty udział w dziejach Chrystusa, aż do dzielenia Jego śmierci i zmartwychwstania. My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było ponad 800 Polaków.
Wraz ze świętym Pawłem dziękujemy Ciś Bogu za łaskę wiary, za dar usprawiedliwienia i za życie w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. To ci podstawowe elementy wizji chrześcijaństwa, jaką postawił nam apostoł narodów. Jego stawiennictwu polecam was i waszych najbliższych. Niech Bóg wam błogosławi.
Witam bardzo serdecznie. Naszymi gośćmi dzisiaj są prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego ojciec Dariusz Kowalczyk i ojciec Krzysztof Dyrek, prowincja południowa Towarzystwa Jezusowego. Ja mam takie wrażenie, że wielu publicystów dzisiaj, rozważając problem lustracji w kościele, ma pomysł, jak to zrobić. I czytałem taką propozycję jednego z dziennikarzy, że jak Kościół nie podejmie tego tematu, i zamiast reformy może się doczekać reformacji. To jest aż tak niebezpieczny moment, w którym teraz się znajdujemy?
Ja myślę, że problem lustracji w Kościele jest problemem nowym, w którym do tej pory nie spotkaliśmy się ani w państwie, ani w Kościele. Problem, którym musimy stawić czoła, ale wydaje mi się, że tutaj mówiąc jeszcze o rządzeniu, kierowaniu, jest to także problem, w którym zasięgamy także rad ludzi z zewnątrz, specjalistów, którzy się znają na pewnych sprawach historycznych, archiwalnych. Chcę także ich tutaj posłuchać, ich rad, w jaki sposób się tym problemem zająć. I przynajmniej ja osobiście jestem bardzo na rady tego typu otwarty i z nich korzystam.
Ja bym nie wyłączał problemów związanych z lustracją, przed jakimi staje Kościół, z szerszego kontekstu naszego społeczeństwa tych kilkunastu lat po odzyskaniu pełnej niepodległości. Bo przyznam, że irytuje mnie taki sposób mówienia o niedobrym dziedzictwie PRL-u w Kościele, jak gdyby to jedynie Kościół się spóźnił, jak gdyby to w Kościele czegoś nie zrobiono. Trzeba przypominać, że w 1989 roku coś się stało, a potem zwolenników dekomunizacji, ilustracji, czołowe media nazywały przez wiele, wiele lat bardzo mocno oszołomami, ludźmi chorymi z nienawiści. Trzeba to przypominać, bo jeśli mówimy o spóźnieniu, się zgadzam, że wszyscy jesteśmy spóźnieni, ale to wszyscy jesteśmy spóźnieni, bo czegoś nie zrobiono na początku lat 90. I teraz po tylu latach rzeczywiście trudno jest to zrobić. I znowu, jeśli mówimy, że Kościół ma jakieś problemy, oczywiście ja niejednokrotnie czuję się troszeczkę bezradny, nie wiem jak byłoby lepiej, ale przecież ta moja niewiedza wpisuje się w pewną bezradność w ogóle naszego społeczeństwa. My do tej pory, ja się bardzo cieszę, że mamy IPN, ale my do tej pory nie mamy jakiejś dobrej ustawy lustracyjnej, która by porządkowała ten problem, jasno wytyczała pewne procedury, pokazywała, co w pewnych sytuacjach robić, co wolno, czego nie wolno. No mamy wciąż duży bałagan. Także patrzmy na Kościół w tej materii jako na cząstkę społeczeństwa, które się boryka z pewnym dziedzictwem.
To na pewno jest prawda, ale też na ile uczciwa, to jest inna sprawa, ale wytykanie czy wymaganie od Kościoła czegoś więcej też spotykamy. No, trudno się z tym nie zgodzić.
Myślę, że oczekiwanie jest słuszne, żebyśmy się tą sprawą zajęli, żeby stanąć w prawdzie. To, co ojciec Dariusz wspomniał, wydaje mi się, te ograniczenia także prawne nas wszystkich ograniczają i tutaj musimy się temu też podporządkować. Inne moje wrażenie, gdy myślę o sprawie lustracji, to wydaje mi się, że zbyt szybko się chce pewne rzeczy zrobić. Zbyt szybko pragnie się znaleźć jakieś nazwisko, trochę sensacji, kogoś skompromitować dla różnych racji. I wydaje mi się, że pośpiech taki jest chyba niewskazany, bo można ludzi skrzywdzić, można prawdę źle przedstawić, a mamy już dowody, przykłady w ostatnim czasie, nie tylko w Kościele, ale i w państwie, że ktoś tam do tych archiwów IPN-u się dostał, osoby nieprzygotowane, nieuprawnione i wydaje mi się, że podano pewne nazwiska, określając jako tajni współpracownicy, a później się okazało, że to było nieprawdziwe, więc wydaje mi się, że trzeba stawać w prawdzie, ale Kościół był zawsze roztropny, cierpliwy, chciał dojść do całej prawdy, żeby tę prawdę poznać, ukazać, także później na zewnątrz, jeśli trzeba będzie. Wydaje mi się, że tu ukazanie prawdy jest ważniejsze, niż dotarcie do całej prawdy.
Ale ojciec troszeczkę, mam wrażenie, idealizuje, ponieważ w waszym towarzystwie również są głosy, które mówią, za mało się robi, za wolno się robi, trzeba wszystko otworzyć, powiedzieć, nazwać czarno-biało, pokazać wszystkim ludziom, jak to było naprawdę.
To znaczy, jako że trochę ja w ostatnim czasie z tego powodu różnych problemów czy kłopotów miałem, myślę o gronie dwóch właściwie jezuitów, którzy tę problematykę próbowali na własną rękę podejmować i później spotykałem się z jakimiś krytycznymi też komentarzami ze strony różnych osób, jakobyśmy tę sprawę chcieli jakoś ukryć, nie ukazywać i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że podjęliśmy kroki, które powinniśmy podjąć, ale na tym etapie nie wydawało mi się to, żeby o pewnych rzeczach, dopóki sprawy nie wyjaśnimy do końca, pewnych rzeczy, żeby ukazywać także na zewnątrz, myślę, w szerszym gronie osób. Dlatego, że wielu rzeczy jeszcze nie wiedzieliśmy. Tę wiedzę, którą posiadałem, przynajmniej ja w ostatnim okresie czasu, to była wiedza, którą miałem właśnie z IPN-u, ale osoby, które mnie wprowadzały w te archiwa, same powiedziały i przedstawiały mi wyniki swoich badań, że to wszystko jeszcze nie jest pewne, więc wydaje mi się, że te głosy, które były z zewnątrz, pochodziły także z tego, że może te osoby nie wszystko wiedziały, bo mówię, o pewnych sprawach się nie mówiło publicznie, z tej racji, że to jeszcze nie był czas, żeby o tym mówić publicznie.
Trochę się mówi tak, z jednej strony archiwa IPN-u to prawda, a Kościół głosi od 2000 lat, że prawda nas wyzwoli, w związku z tym Kościół powinien być pionierem w sprawie odkrywania archiwów IPN-u. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że ta prawda, o której mowa w Ewangelii, to nie są informacje na przykład zawarte w archiwach IPN-u. Prawdą jest Jezus Chrystus i to Jezus Chrystus nas wyzwala. Natomiast to, że podamy prawdziwą informację, że ktoś się skompromitował, zdradził, donosił, z tego jeszcze nie wynika, że ktokolwiek zostanie w związku z taką informacją wyzwolony. Kościół nie jest pierwszym specem od archiwów IPN-u. Nie jest, nie był i nie będzie. To nie jest jego domena, aczkolwiek oczywiście nie może abstrahować od IPN-u. Musi współpracować z fachowcami z IPN-u. Musi być otwarty na owoce rzetelnej pracy ludzi z IPN-u. Ja myślę, że warto tutaj w naszej rozmowie wprowadzić rozróżnienie pomiędzy lustracją a autolustracją. Ja zawsze od początku byłem zwolennikiem lustracji. Rozumianej tak, że mamy dobre prawo, mamy dobre instytucje, które zgodnie z tym prawem badają archiwa IPN-u, odkrywają zakryte karty naszej historii powojennej i musimy się w związku z tym z czymś konfrontować. Zawsze chciałem lustracji rozumianej, że pewne osoby, które pełnią ważne funkcje w społeczeństwie, są sprawdzane pod kątem teczek. Natomiast autolustracja to jest coś innego od lustracji. To jest powiedzenie, że dane środowisko, na przykład wspólnota zakonna, powiedzmy 200 sióstr zakonnych, nie wiem, przełożona, przełożony, ma obowiązek moralny robić coś więcej niż wykorzystywać mechanizmy zakonne. Ma obowiązek pójść do IPN-u i czesać po kolei, badając członków danego zakonu. Ja uważam, że nie ma takiego obowiązku. Ktoś może coś takiego podjąć, natomiast nikt nie ma takiego obowiązku. Ja, jako przełożony zakonny, mam obowiązek działać na forum wewnętrznym, stosując takie narzędzia rządów duchowych w towarzystwie, jako rozmowa, sprawa sumienia. Ja mam prawo zadawać poważne pytania i domagać się szczerych odpowiedzi. Na przykład mogę zapytać, i to robię, czy sumienie nie wyrzuca ci czegoś z czasów PRL-u. Oczywiście te rządy duchowe są ze swej natury słabe, to znaczy ktoś mnie może oszukać, może mataczyć, może nie powiedzieć mi prawdy, ale ja jako prowincjał, jeśli chcę być nie dyrektorem personalnym, ale ojcem prowincjałem, muszę stosować metody właściwe dla przełożonego zakonnego. Nie mogę zamienić się w śledczego, w prokuratora, w prywatnego detektywa. Natomiast muszę, ja to zawsze deklarowałem, być otwarty na to, co się dzieje na zewnątrz, co fachowcy, w tym konkretnie przypadku z IPN-u, robią, do czego dochodzą, co publikują. I tu nie ma mowy o jakimkolwiek zamiataniu czegokolwiek pod dywan.
Ale otwarcie na zewnątrz to też jakaś relacja do tych, za mocno chyba powiem, ale żądań właśnie autolustracji. No gdzieś są one kierowane do zgromadzeń, do kościoła, do wspólnot kościoła. Trudno nad nimi przejść do porządku dziennego, nie odnieść się do nich. Ojciec mówi, no nie autolustracja, tak jak proponują, prawda, niektórzy.
Czy ja się zgadzam z tym, że no jeśli jakiś przełożony ma możliwości, to może zacząć robić coś, co przypomina autolustrację, ale uważam, że nikt nie może się tutaj czuć zmuszony. Właściwie ta sprawa autolustracji w kościele wybuchnęła z widoczną siłą po sprawie ojca Hejmu. Wtedy jakby powiedziano, no nie, no to kościół się musi sam oczyścić. Ja z dwóch powodów powiedziałem wtedy już rok temu, że nie stworzę komisji. Po pierwsze, powód prozaiczny, żeby stworzyć komisję realnie działającą, a nie taką fikcyjną, że ogłosimy w mediach, że jezuita powołał komisję, ona nic nie robi, bo jest półosobowa, prawda, i to jeszcze człowiek niekompetentny nie pracuje, to ja musiałbym mieć fachowców. Profesor dr Dudek z IPN-u w jakimś wywiadzie, ostatnio czytałem chyba w drodze, powiedział, że no Kościół jest w tej dobrej sytuacji, że ma zastępy dobrych historyków. I rzeczywiście wiele instytucji, środowisk kościelnych ma dobrych historyków. W mojej prowincji na przykład ja nie mam żadnego doktora historii. I szczerze mówię, że nie mam fachowca, którego mógłbym wysłać odpowiedzialnie, wiedząc, że on potrafi czytać archiwa, że ma czas na to, że potrafi to zrobić, że jakiegoś bubla nie wyprodukuje, prawda, tylko fachowo podejdzie. Ja nie mam takiego człowieka. To jest prozaiczny powód. Żeby tworzyć komisję, trzeba mieć fachowców, jezuitów w tym przypadku, prawda? Jeśli nie, to nie róbmy fikcji.
Ja bym chciał jeszcze ojca Krzysztofa Dyrka spytać, bo próbujemy tutaj troszkę ogólnie tak rozmawiać, natomiast no ostatnio ojciec na pewno dostał kilka takich nieprzyjemnych, nie wiem jak to powiedzieć, ataków, uderzeń ze strony niektórych publicystów, którzy oskarżyli ojca, że za karę właśnie tego księdza Krzysztofa Mondela gdzieś ojciec przeniósł, bo on się wypowiadał źle. Jak to wygląda? Bo to wygląda tak, jakby ojciec w ogóle był przeciwny lustracji.
Od przeszłego roku, kilkunastu miesięcy, poprosiłem, i tutaj nazwisko podam, pana Ryszarda Terleckiego, który jeszcze nie był wtedy szefem IPN-u krakowskiego, poprosiłem go o to, żeby sprawą teczek jezuitów się zajął. To, co mnie interesowało, to nie tylko, żebyśmy widzieli, że są jacyś agenci wśród nas, którzy byli, ale żeby też, mówię, to, co jezuitach jest, trochę nagromadzić materiału, także o bohaterskich momentach w ciągu tych 50 lat, o jezuitach, którzy się nie dali, którzy walczyli z systemem. Po kilku miesiącach prac pan Terlecki dostarczył mi listę, pewne też dowody współpracy niektórych z naszej prowincji ojców w ciągu tych 40-50 lat.
Ojciec jakieś nazwiska nam dzisiaj poda tutaj, czy nie?
To znaczy, nazwisk bym nie chciał podawać. W naszym gronie jezuickim one zostały podane, bo uważam, żeśmy powinni wiedzieć. Z różnych racji, dlatego że teczki jeszcze nie wszystkie są znalezione, nie wszystkie są jakoś pełne dane w tych teczkach. Ja myślę, że będzie taki czas, my to opublikujemy, wydamy pozycję, gdzie pewne sprawy będą ukazane, pseudonimy, jak do współpracy doszło. Z tej racji, że każda sytuacja jest inna, każdy przypadek jest inny i współpraca jednej osoby, jednego jezuity nie jest tą samą współpracą innej osoby, innego jezuity. Więc mówię, tutaj chciałbym mieć pełne dane, żeby to można było upublicznić, ale to uważam w najbliższym czasie, to na pewno nastąpi i uważam, że to dla naszego dobra. Gdy pan pytał mnie o dwóch z naszych, to nazwiska, które były znane, diakon Andrzej Misz i ojciec Krzysztof Mandel, więc oni od pewnego okresu czasu, kontaktując się z księdzem Tadeuszem Zaleskim, zaczęli pewnymi rzeczami się zajmować, zaczęli je podejmować, nagłaśniać, czy to w mediach publicznych, czy to na portalu internetowym. I rozmawiałem z nimi przez kilka tygodni, mówiąc, że jest upoważnieni, że opierają się tylko na tym, co gdzieś zasłyszeli, że nie mają dostępu do teczek, że zaczynają rzucać nazwiska i krzywdzą ludzi, zachęcają do roztropności, do umiaru, do naprawdę kierowania się nie tylko prawdą, ale także miłością. I się później okazało, że te moje rozmowy nie poskutkowały. Zacząłem ograniczać, mówiąc, że teksty powinny być dane, tak jak to jest u nas w zakonie przyjęte, że jeśli publikujemy pewne rzeczy, to najczęściej dajemy do konsultacji komuś, prosząc przełożonego, żeby kogoś tego wyznaczył, żeby teksty publikowane przez jezuitę czy wypowiedzi były wypowiedziami na poziomie, żeby nie krzywdziły ludzi. To ma pewne konsekwencje, jako ci, którzy nas reprezentują, jako że się temu nie podporządkowali, jako że łamali moje rozporządzenia, także i przełożonych we wspólnocie, jako zaczynali dzielić wspólnotę, byli nieposłuszni, oskarżali, napięcie stwarzali w kolegium krakowskim, w którym byli, gdzie tam jest dwóch ojców, którzy są zarejestrowani jako TW, ale dwa przypadki bardzo różne. Jeden faktycznie przez 20 kilka lat współpracował, zachowało się 8 jego teczek, a jest drugi ojciec, który w najbliższym czasie opublikuje swoje, że tak powiem, wyznania na łamach czasopisma, które jest wydawane przez naszych Ignacjanum, Horyzonty Wychowania, gdzie sam pan Terlecki, który miał dostęp do akt, mówi, on nie był sportowcem, oni go chcieli jako współpracownika, więc zanotowali go jako TW, bo kontaktowali się z nim przy okazji paszportu, wjazdu za granicę. Więc jeśli się wszystkich w ten sam sposób nazywa, określa i krzywdzi, uważa, to jest krzywda, więc po wyczerpaniu wszystkich jakichś innych możliwości, nakazów, zakazów, upominań, jak to ojciec Darek mówi, także rządów takich ojcowskich, gdzie dotykałem także ich wnętrza, ich serca, zdecydowałem, że muszą być jakieś konsekwencje. Pierwsza konsekwencja była, że zakaz, nie podporządkowali się, następna było, że przyniosłem mi placówkę i ostatecznie zakazałem im wypowiadania się w mediach na jakikolwiek temat, dlatego że musieliśmy się zapewne ich wypowiedzi niejednokrotnie wstydzić, nas bolały, bo nie prezentowali nas jako jezuitów. Jest jeszcze drugi ojciec wyznaczony do IPN-u w Rzeszowie, ojciec Kazimierz Leń, który ponad prawie już rok też prowadzi swoją pracę, jest upoważniony przeze mnie, żeby się sprawami jezuitów na Podkarpaciu, myślę, szczególnie Stara Wieś, zająć i tym, co na nasz temat jest w IPN-ie rzeszowskim. Pewne już tam wyniki badań są, najpierw dotyczące spalenia obrazu w 1968 roku, a także tego, jak nas Służba Bezpieczeństwa w tych latach oceniała, widziała, jakie kontakty były, ale mówię, to jest jeszcze za wcześnie.
Natomiast tutaj co do jeszcze tych konkretnych takich posunięć, to chcę powiedzieć, że ja właśnie z racji, na które wskazałem, czyli braku kompetentnych ludzi, nie powołałem, nie zamierzam powołać jakiejś komisji. Natomiast jestem jak najbardziej otwarty na pracę fachowców świeckich i różne sygnały płynące z różnych stron. Sprawa ojca Władysława Wołoszyna, myślę, że warto tutaj wspomnieć. Człowiek zasłużony, wieloletni duszpasterz akademicki w Toruniu, honorowy obywatel miasta Torunia, teraz jest w Poznaniu. Raptem gdzieś tam pojawiły się plotki TW Myśliciel. Jako że człowiek bardzo zasłużony w Toruniu, to świeccy fachowcy z tamtego regionu wzięli te teczki, przebadali te teczki i ukazały się w wyniku ich rzetelnych prac, artykuły i w Gazecie Wyborczej, przynajmniej lokalnej, w Tygodniku Powszechnym bardzo obszerny artykuł, czarno na białym wykazali, że oczywiście ojciec Wołoszyn rozmawiał z Ubekiem, bo nie mógł nie rozmawiać, kiedy był duszpasterzem akademickim w Toruniu, natomiast żadnym TW nie był, nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że był TW i po prostu wpisał go ten Ubek, bo tak mu pasowało. Co więcej, teraz z inicjatywy tych osób jest sprawa przeciwko temu Ubekowi, że złamał również tamto prawo, które go obowiązywało. Bardzo ciekawy kazus, prawda? Jeśli przegra tę sprawę, no to myślę, że już tak nie będą panowie z dawnego UB mogli mówić cokolwiek chcieli, jak to widzieliśmy chociażby na procesie pani Zyty Gilowskiej.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszymi gośćmi byli prowincjałowie polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego, ojciec Dariusz Kowalczyk i ojciec Krzysztof Dyrek. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Panu dziękujemy bardzo.
Bogdan Sadowski żegna się z Państwem.
Drugą część rozmowy o lustracji w Kościele nadamy w najbliższy piątek. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.